Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj 6 grudnia, Mikołaja, a Państwo to trochę taki Mikołaj, który pomaga rodzinom i o tym chciałem porozmawiać z profesorem Michałem Michalskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prezesem Instytutu Wiedzy o Rodzinie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, ile ma być Państwa w rodzinach?
Myślę, że najszybciej można by powiedzieć tyle, ile potrzeba i nie więcej. Dlaczego? Tak też dość skrótowo spróbując sprawę omówić. Rodzina jest podmiotem czy instytucją i wspólnotą, która jest w kontekście czy w logice historycznej podmiotem, który poprzedzał państwo i rodziny nie funkcjonują, nie mówimy tutaj o kontekście polskim czy jakiegoś innego kraju, ale rodziny nie istnieją dzięki państwu, ale to właśnie państwa, społeczeństwa w ogóle istnieją dzięki rodzinom. A więc rodzina posiada w sobie pewne już możliwości czy pewien potencjał, pewną zdolność do samodzielności, do rozwijania, do tworzenia społeczeństwa. I wracając do tego pytania, państwo powinno oczywiście obserwować i wchodzić w te obszary, czy w tych momentach, gdzie rzeczywiście rodzina nie jest w stanie sama, samodzielnie funkcjonować, rozwijać się. Tu oczywiście przychodzi na myśl najczęściej zasada pomocniczości, czyli zasada, która w ogóle też jest bardzo ważna i powinna być w społeczeństwie demokratycznym.
Mhm. Ale czy jest, bo mówi pan profesor, że państwa powinno być w rodzinach tyle, ile potrzeba, ale no jest jakiś, powiedzmy, schemat polityczny, który określa te potrzeby, a zatem gdzie jest ta granica obecności państwa w rodzinach?
Czy myślę, że dobrym, może eksperymentem, czy próbą, żeby zobaczyć to, byłoby spojrzenie do czasów minionych, czyli PRL-u, gdzie można powiedzieć, że obywatele, a także rodziny zostały w jakimś sensie przyzwyczajone do pewnej bierności, czy właściwie traktowane w sposób taki, że miały być biernym, pasywnym odbiorcą pewnych świadczeń, pewnego społeczeństwa, państwa dobrobytu tak zwanego. Oczywiście były problemy z zapewnieniem tego dobrobytu. Powiem tak, państwo powinno koncentrować się na stworzeniu warunków, żeby po pierwsze rodzice mogli funkcjonować w świecie rodziny i w rynku pracy, to jest po pierwsze. Po drugie, państwo powinno rzeczywiście troszczyć się, i myślę, że o tym to widzimy obecnie, powinno się troszczyć o to, gdzie rodzina nie jest w stanie samodzielnie spełnić swoich funkcji. Tutaj oczywiście po pierwsze jest pomoc społeczna, która jest adresowana przede wszystkim do tych rodzin, które z różnych względów nie są w stanie sobie samodzielnie radzić i funkcjonować. I polityka rodzinna jako drugi człon, czyli pewne wyrównywanie czy uzupełnianie potencjału rodzin, tak żeby one mogły docelowo efektywnie tworzyć kapitał.
I panie profesorze, tym mechanizmem w polskiej polityce wyrównywania szans był mechanizm 500+. Profesor Michalski jest kompetentną osobą, której można zadać pytanie o pomysły polityczne na przyszłość 500+, więc ja mam wypisane takie 4 opcje i o te 4 opcje chcę pana profesora zapytać. Pierwszy pomysł, pierwsza opcja, pomysł waloryzacji. Jak pan się do tego odnosi?
No, ten pomysł jest, myślę, logicznie uzasadniony, dlatego że jest inflacja, tym bardziej obecnie dość wysoka i są, można powiedzieć, matematyczne podstawy do tego, żeby...
Jak matematyczne, to o ile, panie profesorze?
Bo tutaj oczywiście niestety ten temat stał się, czy stanie się też coraz bardziej w najbliższych miesiącach tematem już politycznym i tu będzie oczywiście, obawiam się, żeby to nie była teraz tutaj licytacja na zasadzie kto da więcej. No mi się wydaje, że tutaj realnym podniesieniem będzie spojrzenie na to rzeczywiście, jak porównaniu z tym 2016 rokiem, gdzie 500 plus było wprowadzane.
Ale pan, dzisiaj... ale pan jako ekspert, jaką kwotę by pan proponował? Czy to ma być wyrównanie tylko inflacyjne, czy jakieś wyższe, czy niższe?
Znaczy powiem tak, po pierwsze uważam, że powinno być inflacyjne, ale po drugie myślę, że to jest też szansa, jeżeli mówimy już o pewnej waloryzacji, to jest też szansa na pewne przebudowanie tego programu. My o tym dyskutowaliśmy w naszym instytucie, w naszym gronie.
I przebudowanie, jakby ta po przebudowie ten program miał wyglądać?
Już mówię, to znaczy oczywiście powiedzmy, że zostajemy przy kwocie 500+, bo o ile ją waloryzujemy w tym momencie, to nie będziemy tutaj teraz siedzieć z kalkulatorem i liczyć. Czyli na pierwsze dziecko dostajemy 500+, ale na przykład przy dwójce dzieci okazuje się, że dostajemy już na przykład kwotę większą na drugie dziecko, albo w ogóle, jeszcze trzeci wariant, kwotę wyższą na każde dziecko. I przy kolejnym dziecku, trzecim, czwartym, też to świadczenie jest podnoszone. Krótko mówiąc, żeby...
Czyli wzrost idący wraz z ilością dzieci w rodzinie.
Dokładnie.
Drugi pomysł polityków, kilka razy się pojawił, polityków opozycji, likwidacja, jak pan na to się zapatruje, czy przejście do takiego wolnorynkowego modelu, gdzie każdy musi sobie radzić sam, czy to może by wzmocniło przedsiębiorczość właśnie u rodzin, kiedy nie musiałyby liczyć zupełnie na państwo.
Znaczy,
przyjmuje pan taką logikę?
Myślę, że trudno sobie to wyobrazić. Oczywiście taki scenariusz jest możliwy, bo tego nie wiemy. Natomiast uważam, że on byłby chyba najbardziej szkodliwym. Po pierwsze, dlaczego? Jeżeli wiemy, że 500+ właściwie niemalże w całości zlikwidowało problem ubóstwa wśród dzieci w Polsce, no to trzeba by się liczyć, że zlikwidowanie tego programu cofa nas do sytuacji, gdzie znowu grupą najbardziej dotkniętą ubóstwem są dzieci, a w związku z tym także rodziny z dziećmi. Czy by to zmobilizowało, czy wzmocniło przedsiębiorczość? W jakimś niewielkim stopniu jakiejś części rodzin na pewno. Natomiast no, myślę, że ta przedsiębiorczość by niestety nie była w stanie wyrównać
straty,
zasypać tej przepaści biedy. Tak?
Dobrze. Panie profesorze, trzeci scenariusz. Pomysł powiązania wypłaty świadczenia od dochodu. Jak pan na to patrzy?
Znaczy to by było też jakimś jednak wywróceniem programu do góry nogami, bo pamiętajmy, że program od początku... Jedną z jego fundamentalnych zasad było właśnie to, że on ma być niezależny od dochodu, co oczywiście budziło różne kontrowersje, dyskusje, można nad tym dyskutować. Natomiast tu chodziło o pewne uproszczenie systemu po pierwsze i też pamiętajmy o pewną rentowność w sensie obsługi systemu, bo gdybyśmy zaczęli wchodzić w różne progi dochodowe i tak dalej, no to cała rzesza urzędników musiałaby przy tym siedzieć i koszty realizacji programu byłyby po prostu wyższe.
I ostatni pomysł, który też się pojawiał w sferze publicznej, pomysł bonu 500 zł, który byłby wykorzystany tylko na usługi związane z dzieckiem, czyli nie gotówka, ale bon na konkretne usługi.
Też pamiętam, kiedy program był wprowadzany, to pamiętamy, że jednym z argumentów przeciwnym było to, że teraz pewnie rodzice pójdą do sklepu monopolowego i popyt na alkohol wzrośnie. I takie oczywiście obawy były, w jakiejś części uzasadnione, co do części pewnie jakiegoś procenta rodzin. Tam pamiętajmy, że został też... Dlatego też został wprowadzony ten mechanizm, pewna opcja w sytuacji, kiedy rzeczywiście by się okazało, że i tutaj ośrodki pomocy społecznej zostały wyposażone w to narzędzie, że w przypadku, gdyby się okazywało rzeczywiście, że dana rodzina w taki sposób, no jednak nie dedykowany te środki używa, no to wtedy była opcja właśnie zamiany tych środków finansowych na bon, tak? Na pewne bony. Więc ta idea bonu nie jest oczywiście nowa i dotyczy na przykład różnych pomysłów związanych z bonem edukacyjnym. Jest ciekawa oczywiście, natomiast tu trzeba postawić pytanie, czy rzeczywiście to państwo najlepiej wie, co danej rodzinie jest potrzebne, czy to jednak...
Czyli kłania się zasada subsydiarności, że ten proces decyzyjny jest bardziej racjonalny na dole. Panie prezesie, rozmawiam z profesorem, prezesem Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, Michałem Michalskim. Przejdźmy na koniec naszej rozmowy do polityki. Jak ocenia pan kadencję minister Marleny Maląg, szczególnie jeśli chodzi o główny cel Ministerstwa Pracy i Rodziny, jakim jest wzrost demograficzny? Czy jakich narzędzi, może tak zapytam, jakich narzędzi pani minister musiałaby użyć, aby ten cel osiągnąć, bo na razie chyba on nie spełnia pokładanych oczekiwań?
Zaczynając od końca, rzeczywiście wskaźniki demograficzne, chociaż w porównaniu z 2016 rokiem są ciut lepsze, to oczywiście nie są takie, jakich byśmy się wszyscy spodziewali. Natomiast w tych wszystkich rozmowach my ciągle, to jest powtarzane, ale my ciągle chyba nie chcemy przyjąć do wiadomości, że procesy demograficzne to nie są zdarzenia, które można powiedzieć, które się toczą w ciągu miesięcy, kwartałów czy nawet kilku lat. Uważam, że tą kadencję należy ocenić pozytywnie. Po pierwsze dlatego, że w ogóle...
Dodajmy oczywiście, kadencja trwa. Panie minister cały czas jest u władzy, żeby tu nie jakiejś sugestii żadnej nie przekazać, oczywiście.
Oczywiście. Oczywiście, mi się wydaje też, że po tym, że pan minister, myślę, to co na to pan zwrócił uwagę, to, że pan minister cały czas pełni urząd i
ale czy działa... Ale czy używa, panie prezesie, wszystkich możliwych narzędzi? Bo wydaje się, że od czasów 500+, potem wyprawki, potem była kwestia tych urlopów na dzieci. Tutaj nie ma żadnych propozycji, którymi bylibyśmy bombardowani z resortu Marleny Maląg.
Znaczy, powiem tak, no tu jeszcze na pewno trzeba dopowiedzieć o kapitale opiekuńczym. No samo wprowadzenie strategii demograficznej, na którą czekaliśmy i powiem tak, czekaliśmy nie 4-5 lat, ale czekaliśmy właściwie 30 lat. To jest, można różne wątpliwości mieć, czy zastrzeżenia, oczywiście są krytycy tej strategii, natomiast sam fakt, że taka strategia została stworzona i ona zaczyna być wdrażana, to jest pewien przełom w polityce rodzinnej. Pamiętajmy między innymi też to, co zaczęło się też już dać, dyskusja na temat rynku pracy, to znaczy jak na rynku pracy możemy wspierać rodziców, bo od lat mówiono, że Polakom potrzeba pracy i mieszkania.
Tak? Musimy powoli lądować. Ostatnie pytanie, na które prosiłbym bardzo krótką odpowiedź. Kryzys jest dużym wyzwaniem dla polityki rodzinnej. Jakie narzędzie pan by wskazał jako najważniejsze, które pozwoli rodzinom przetrwać kryzys?
Znaczy ja zacznę od rodziny, bo tu oczywiście automatycznie możemy myśleć tutaj różne tarcze i tak dalej. One są ważne, potrzebne, ale ja myślę, że cały czas powinniśmy, i to jest też kwestia dotycząca polityki rodzinnej, pamiętać o tym, żeby tak tworzyć warunki, także w kryzysie, żeby rodziny w jak największym stopniu mogły samodzielnie sobie radzić, być rzeczywiście przedsiębiorcze, to o czym pan redaktor wspomniał, a państwa rzeczywiście tyle, ile potrzeba i... tyle, żeby rodziny mogły się samodzielnie rozwijać. I to będzie też demograficznie,
myślę, widać. Tu musimy postawić kropkę, o czym mówił mój gość, profesor Michał Michalski. Bardzo dziękuję. Ja się państwu kłaniam, życząc pięknego mikołajkowego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.